Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu o podmiotowość. Chodzi oczywiście o zachowanie podmiotowości przez Polskę w okresie II wojny światowej z akcentem na walkę dyplomatyczną i o zachowanie podmiotowości, a na ile to możliwe też o w ogóle zachowanie ciągłości państwa. Dzisiaj w przystanku Historia Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, który jest organizatorem całego cyklu, moim gościem jest pan profesor Andrzej Essen, który przez wiele, wiele lat był związany zawodowo z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Pan profesor Andrzej Essen jest wybitnym znawcą problematyki polityki zagranicznej w obszarze na południe od Polski. Jest autorem bardzo ważnej książki, która nie straciła na aktualności po dzień dzisiejszy, o stosunku Polski do Małej Antanty, ale jest też autorem bardzo wielu opracowań, także książkowych, dotyczących polityki czechosłowackiej w pierwszej połowie XX wieku. Nasz dzisiejszy program, dzisiejsze spotkanie jest poświęcone niezrealizowanej, ale bardzo ciekawej i poruszanej też przez kilku wybitnych historyków, także już nieżyjących, chociażby należy tu wspomnieć profesora Piotra Wandycza, koncepcji Konfederacji Środkowoeuropejskiej, czy też różnych pomysłów federacyjnych, bo różnie to nazywano, z akcentem na stosunki między Polską i Czechosłowacją w obrębie oczywiście rządów wychodźczych na gruncie już bardziej londyńskim. Koncepcja niewątpliwie bardzo ciekawa, która była pewną szansą, myślę, dla Polski z jednej strony, ale i dla Czechosłowacji. Pozwólcie Państwo, że dokonam pewnego wstępu, bo tak zwykłem czynić do tej pory. Oczywiście pomysł federowania państw położonych, ogólnie rzecz ujmując, między Związkiem Sowieckim a Niemcami nie jest pomysłem nowym w okresie II wojny światowej. Te pomysły pojawiały się niemal natychmiast po zakończeniu I wojny światowej. Trzeba tutaj wspomnieć chociażby o różnych koncepcjach Małej Antanty, bo nie tylko tej, którą zrealizowano, a która w dużym stopniu była pomysłem Edwarda Benesza, który dzisiaj będzie u nas głównym bohaterem naszego spotkania, ale chciałem wspomnieć też o koncepcji ministra spraw zagranicznych Rumunii, Tadeusza Ionescu, który chciał budować taki blok państw z udziałem Polski z jednej strony, a Grecji z drugiej, a nie tylko Czechosłowacji, Rumunii, Królestwa SHS. Ta koncepcja upadła, natomiast strona polska już wówczas, to jest rok 1919-1920, z akcentem na obóz belwederski, promowała raczej koncepcję takiego trójkąta Polska, Rumunia, Węgry. Zarówno koncepcja Tadeusza Ionescu, jak i koncepcja ludzi związanych z Piłsudskim upadła, ale pewne elementy zostały zachowane, to znaczy powstała Mała Antanta o ostrzu antywęgierskim, gdzie spoiwem były obawy przeciwko rewizjonizmu węgierskiego właśnie. Ta koncepcja owego trójkąta Polska, Rumunia, Węgry, zachując od możliwości jego realizacji, ona gdzieś funkcjonowała w głowach Piłsudczyków, bo znajduje też swoje odzwierciedlenie w koncepcji Międzymorza, Intermarium, które Józef Beck próbował budować na zgliszczach Czechosłowacji w roku 1938, też bezskutecznie, odbijając się od niechęci Rumunów i tak dalej, i tak dalej. Więc te koncepcje są. Mamy oczywiście zupełnie inną jakość w okresie II wojny, ale ja chciałem zadać panu profesorowi Essenowi takie ogólne pytanie, może trochę z lotu ptaka. Cóż takiego spowodowało, bo to będzie punkt wyjścia też do naszych rozważań dotyczących lat już II wojny, że żadna z tych koncepcji, nawet i mała Antanta, nie spełniła swojej roli w efekcie, patrząc z takiej perspektywy historycznej, się nie sprawdziła w międzywojniu, bo przecież te determinanty, czy to dotyczące polityki czechosłowackiej, czy polityki polskiej, czy polityki węgierskiej, rumuńskiej, poniekąd jugosłowiańskiej, greckiej, a nawet litewskiej, one nie znikają w okresie II wojny. Coś tam jednak się za tym kryje, więc dlaczego te kraje nie były w stanie się ze sobą porozumieć, mając jednak przed sobą, no, zwłaszcza w latach 30. to było widoczne, systemy totalitarne o imperialistycznych wyraźnie zakusach wymierzonych właśnie w te kraje w dużym stopniu. Jak to się stało, że to się w ogóle nie udało wtedy?
Tak, no więc jeśli chodzi o odpowiedź na to, ten zasadniczy, na to zasadnicze pytanie, no trzeba stwierdzić, że te wszystkie, to właśnie dwa w okresie międzywojennym ugrupowania mniejszych państw w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, czyli Mała Antanta i państwa Paktu Bałkańskiego, zwanego Antantą Bałkańską, swoje zainteresowanie, czy przyczyną powstania tych ugrupowań było niebezpieczeństwo idące od strony najmniej niebezpiecznej. To znaczy Małą Antantę zbudowano w celu utrzymania postanowień traktatu trianońskiego z Węgrami i trzy państwa dość konsekwentnie prowadziły politykę przeciwko Budapesztowi i zwłaszcza programowi rewizjonistycznemu, z którym Budapeszt się wcale nie krył. To w publicystyce pojawiało się bardzo często, a także na, że tak powiem, rynku mocarstw zachodnich, na przykład w Anglii bardzo chętnie ten problem podnoszono. Podobnie z Paktem Bałkańskim. On w zasadzie był skierowany tak, powiedzmy sobie, niby przeciwko nikomu, ale z definicji wypadało, że przeciwko Bułgarii. W rzeczywistości natomiast no, niektóre z tych państw, czyli Grecja i Jugosławia, obawiały się ekspansji włoskiej, całkiem uzasadnione. Uzasadniona to była obawa. No, natomiast, no, powiedzmy sobie, Turcja miała nieco inne priorytety. Bułgaria załatwiała te kwestie relacji z Bułgarią w układach bilateralnych, starała się przynajmniej to robić. Natomiast przeciwko państwom tworzącym te małe ugrupowania, te ugrupowania w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, no, główne niebezpieczeństwa spoczywały gdzie indziej, prawda? No, jeśli chodzi o Czechosłowację, no to były to Niemcy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ponad 3 miliony obywateli tego kraju, byli to Niemcy, zamieszkali na pograniczu, prawda? Emocjonalnie związani z Wiedniem, co prawda, ale pod presją propagandy narodowo-socjalistycznej pod koniec lat 20. i w latach 30. no, opowiedzieli się za Trzecią Rzeszą. Niebezpieczeństwo dla Rumunii leżało na wschodzie, prawda? Tutaj konflikt z Besarabią. No, podobnie z Jugosławią. Nieprzyjacielem Jugosławii, przynajmniej Belgrad uważał głównego nieprzyjaciela Włochy i osobiście Mussoliniego, prawda? No więc te porozumienia polityczne i wojskowe, które były zawarte w ramach Małej Antanty, no, zabezpieczały te państwa przed najazdem węgierskim, ewentualnie atakiem węgierskim w porozumieniu z innym państwem przeciwko sygnatariuszom, prawda? No i oczywiście obejmowały interwencję zbrojną nie przeciwko temu trzeciemu państwu, które razem z Węgrami zaatakuje jedno z trzech państw Małej Antanty, tylko armia pozostałych dwóch państw Małej Antanty miała interweniować przeciwko Węgrom, prawda? No więc można powiedzieć, że w wypadku Małej Antanty no, budowano wielką armatę przeciwko po prostu niebezpieczeństwu drugorzędnemu, biorąc pod uwagę ograniczenia militarne nałożone na Węgier w traktacie trianońskim, to było ograniczenie do 30 tysięcy formacji zawodowych, prawda? No a każde z państw Małej Antanty miały armię liczniejszą niż 150 tysięcy, chyba najmniejsza była Czechosłowacka, zdaje się, 140, ale z kolei świetnie wyposażona w artylerię i no, technikę wojskową. No, podobna sytuacja była w wypadku Paktu Bałkańskiego, przy czym Pakt Bałkański był wspierany przez Londyn, zwłaszcza tutaj Grecja, poniekąd też nieco Jugosławia, natomiast Mała Antanta z kolei korzystała z poparcia polityki francuskiej. I póki Francja wykazywała się aktywnością, jeśli chodzi o politykę w Europie Środkowej, no to ten system funkcjonował. Jak on się zaczął kruszyć w latach 30., to funkcjonować przestał.
Tak, to jest właśnie punkt wyjścia, jeżeli chodzi o te dwa pakty, ale ja chciałem uszczegółowić jedną kwestię bardzo istotną, też jako point de départ, to znaczy odpowiedź na pytanie, może banalne dla nas, historyków zajmujących się dziejami dyplomacji w międzywojniu, ale już niekoniecznie dla większości naszych słuchaczy. Dlaczego wbrew takim mocnym jednak naciskom w latach 20. zwłaszcza ze strony francuskiej, Polska nie doszlusowała, nie dołączyła do Małej Antanty? Przecież to był ten wymarzony, to się po francusku pięknie nazywa le système de sécurité française en Europe centrale, czyli system bezpieczeństwa zbiorowego w Europie Środkowej. No przecież Francuzi bardzo chcieli, bo zbudowaliby wtedy blok czterech państw przeciwko rewizjonizmowi niemieckiemu, ale Polska od początku do końca konsekwentnie kolejnym wysłannikom francuskim, także marszałkowi Fochowi, który odwiedził w 1923 roku w maju. O, mamy kolejną rocznicę, za chwilę będziemy mieli za rok stulecie tego wydarzenia. Był też i w Krakowie, był w Warszawie oczywiście. On też namawiał do tego, żebyśmy my Polacy połączyli się z Małą Antantą i będzie pięknie i cudownie, no ale jednak tak się nie stało, bo to są kwestie, które nie znikną w czasie II wojny światowej, one wrócą. I one znowu będą miały wpływ na to, jak próbowano budować ową konfederację polsko-czechosłowacką w czasie II wojny. Dlaczego Polska w ten układ nie weszła? Przecież miała dobre stosunki z Rumunią i jednak sporo wspólnych interesów. No nie najgorsze stosunki z Królestwem SHS, późniejszą Jugosławią. I tu też można by się było doszukać, zwłaszcza gospodarczych, handlowych, pewnych elementów bardzo zbieżnych. No, gorzej było z Czechosłowacją, chociaż też były przecież próby przełamania tej niechęci po obu stronach. Jednak to się nie udało. Co zadecydowało o tym, że Polska w ten układ nie weszła?
No więc oczywiście prawdą jest jak najbardziej, trafna jest ocena, że w zasadzie z dwoma kontrahentami Czechosłowacji w Małej Antancie, z dwoma sojusznikami, Polska miała stosunki bądź sojusznicze jak z Rumunią, bądź bardzo poprawne jak z Jugosławią w latach 20. Potem to się tam troszeczkę no, zepsuło, ale nie za bardzo w zasadzie. Natomiast no, tu ewentualnie ten problem relacji z Czechosłowacją był no, najbardziej skomplikowany. I wynikał on przecież nie tyle z jakiejś analizy strategicznej czynionej przez generałów, prawda, czy marszałka Fosza, prawda, który wskazywał, że terytoria Polski i Czechosłowacji w doskonały sposób likwidują tak zwany klin śląski, czyli terytorium państwa niemieckiego, który oddziela te oba państw, mniejsze państwa środkowoeuropejskie, natomiast bardzo łatwo w tym, na terenie Klina Śląskiego odciąć formacje niemieckie, które by tam, prawda, zostały ulokowane i no, oddział i przygotowały się do ataku na jedno czy drugie państwo. Więc bez wątpienia ta strategiczna wygoda Polski czy Słowacji, jeśli chodzi o stosunki z Niemcami, no, istniała. Czy tutaj Polska była tym czynnikiem, który można obwinić o to, że do sojuszu nie doszło, mimo sugestii francuskich, wielokrotnie powtarzanych, łącznie z wymienionym tutaj marszałkiem Foszem? Można powiedzieć i tak, i nie. Po pierwsze, stosunkowo małe zainteresowanie współpracą z Polską wykazywały kręgi polityczne w Czechosłowacji, skupione wokół prezydenta Masaryka, który w zasadzie zajmował stanowisko, no powiedzmy sobie, antypolskie, jak się poczyta jego pisma. No i za liderem i za Masarykiem szedł jego wierny polityczny uczeń Edward Beneš. Przeważało w kręgach politycznych więc przekonanie, że los Polski jest niepewny, że jest skonfliktowana z dwoma wielkimi sąsiadami, czyli ze Związkiem Sowieckim i z Niemcami, które aczkolwiek osłabione po I wojnie światowej nabędą w miarę upływu czasu siły i Polsce zagrożą. Sądzono w Pradze, że Polska nie oprze się uderzeniu ani jednego państwa, ani drugiego. Tymczasem, oceniając własną pozycję międzynarodową, politycy czechosłowaccy uważali, że w zasadzie w latach 20. no, wszystko jest zabezpieczone. Przed atakiem węgierskim chroni nas mała Antanta, czyli sojusze małych państw, prawda, w Europie, małych i średnich państw w Europie Środkowej i Południowej Wschodniej. Natomiast w wypadku ataku niemieckiego, no oczywiście zagra sojusz z Francją z 1924 roku, prawda, i terytorium Czechosłowacji oraz jej pozycja polityczna zostaną w ten sposób ochronione. W związku z tym zarówno Masaryk, jak i Beneš przekonywali, że no, dość ryzykowne jest wiązanie się z Polską, skoro ona ma takich dwóch wielkich nieprzyjaciół, jeden na wschodzie, drugi na zachodzie. Inną ocenę prezentowali wojskowi. I tutaj od lat 20. kręgi wojskowe, generalicja, sztab generalny wskazywali, że należy stosunki z Polską w miarę, prawda, należy rozwijać. No, nawet w 1933 roku przedłożono prezydentowi Masarykowi elaborat podpisany przez szefa jego kancelarii w urzędzie prezydenta. To była Wojskowa Kancelaria Prezydenta Republiki, generała Blachę, który w imieniu generalicji i to tych najwyższych szczebli napisał, opracował memoriał, w którym napisał wprost, że Czechosłowacja w wypadku ataku niemieckiego nie jest w stanie się obronić bez sojuszu z Polską. Prawda? No, reakcja prezydenta na ten memoriał była dość interesująca, mianowicie dopytywał się generała Blachy, jak wielka ilość osób czytała ten memoriał. No jak się dowiedział, że tylko najwyższe kierownictwo armii, to polecił go utajnić, prawda? Czyli no, ze strony południowego sąsiada nie panowała pewna obawa przed sojuszem z Polską, mimo kilkakrotnie pewnych sugestii w tym kierunku z Warszawy czynionych. No pierwszą to była ta sugestia, ten układ z 21 roku podpisany przez Skirmunta. Potem w 23 roku o budowie jakiegoś związku dunajsko-środkowoeuropejskiego mówił ówczesny minister Marian Sejda ze Stronnictwa Narodowego. Rzecz ciekawa, że po zamachu majowym poseł czechosłowacki Flidr w raporcie prasowym z lata tego roku, czyli to był sierpień, wrzesień, zwrócił uwagę na bardzo dużą ilość przychylnych Czechosłowacji artykułów w prasie związanych z marszałkiem, prawda? I na tym, prawda, no, i widział w tym i oczekiwał, że Czechosłowacja być może będzie obiektem sugestii polskich w sprawie sojuszu. Oczywiście zostało to odnotowane w materiałach czeskich. No, poza tym mamy cały szereg drobnych incydentów związanych, no, choćby na przykład ze spisem powszechnym w Czechosłowacji w 1930 roku, kiedy Niemców i Żydów spisywali komisarze spisowi, natomiast pozostałych spisywali głowy rodzin, prawda? Więc formularz spisowy w wypadku, powiedzmy sobie, no, Słowaka czy Czecha, czy Żyda na przykład wypisywała głowa rodziny, wypełniała. Natomiast komisarz spisowy wypełniał formularz w wypadku Polaka, Niemca i Węgra na południu, prawda? No i nie bardzo godził się, żeby sprawdzić, co on tam napisał. Więc wyniki spisu zostały protestowane przez polską mniejszość i nawet przedstawiciele tej mniejszości chcieli złożyć skargę w Lidze Narodów w tej procedurze ochrony mniejszości, która tam istniała, ale zakazał tego notabene wiceminister Beck tych właśnie manewrów. No i ostatnia próba to zbliżenie na tle Paktu Czterech, którą uważano w Warszawie za niebezpieczną, prawda, dla obu państw. No i w zasadzie Czechosłowacja się tutaj ze współpracy przeciw Paktowi Czterech z Polską wycofała. Można więc powiedzieć, że od tego czasu właściwie w Warszawie machnięto ręką i o możliwości współpracy z Czechosłowacją, poważnej współpracy na arenie międzynarodowej nie myślano. Nawet stosunki uległy pogorszeniu zdecydowanie. No więc uważano w Warszawie, że po podpisaniu polsko-niemieckiej deklaracji ze stycznia 1934 roku ekspansja niemiecka w sensie politycznym, niekoniecznie w kierunku zaboru terytorium, no, skieruje się na południe i to być może skłoni Benesza i Masaryka do zbliżenia z Polską, prawda? A jak nie, to niech się bawią sami z Niemcami, prawda? Czyli można powiedzieć, że to było odwrócenie zasady ocen czeskich wobec Polski z lat 20., prawda? Kiedy sądzono, że no, Polska się nie utrzyma, jak to tam mówiono czy pisano, prawda? No jak Polska zdołała zawrzeć pakty nieagresji ze Związkiem Sowieckim w 1932 i z Niemcami w 1934, no to pisano, że no Polska jest zabezpieczona, prawda, no to jest przełom i tak dalej, no ale nic za tym nie szło, prawda. Czyli ta niechęć do współpracy z Polską była no, w Pradze bardzo silna. No,
ale i z drugiej strony, prawda? Myślę, że ta niechęć też jednak, mimo tych artykułów, które od czasu do czasu się ukazywały, przepraszam, że wejdę w słowo, to też jednak była bardzo mocna i no, pewnie bylibyśmy w błędzie, jeżeli byśmy ograniczyli tę niechęć tylko do elity obozu pomajowego, aczkolwiek tu z kolei nieodrodny uczeń Piłsudskiego, Józef Beck, podobnie jak swój mistrz, uważał, że Czechosłowacja jest tworem sztucznym, który nigdy w historii nie istniał i istnieć nie będzie i wcześniej czy później zostanie rozebrany. No i to się faktycznie stało w roku 1938. Co więcej, ta niechęć elit piłsudczykowskich, może nie całych, ale bo tu by trzeba jednak wyodrębnić chociażby Eugeniusza Kwiatkowskiego, który patrzył na Czechosłowację z innej perspektywy, ona się rozlewała szerzej, ponieważ no, rzutowała sprawa Zaolzia. To jest ta kość niezgody i nie ma co tego rozwijać, ale ona gdzieś tam wisi nad polskimi politykami i dyplomatami, także w okresie II wojny, do której powolutku będziemy przechodzić, bo i tak myślę, że wstęp zarysowaliśmy tutaj bardzo solidnie. Trzeba też dodać, że rozbiór Czechosłowacji i odzyskanie Zaolzia. Niektórzy historycy twierdzą, że no po długiej okupacji czeskiej, prawda, w 1938 roku tę niezgodę pogłębiło. To są rzeczy, które Benesz doskonale pamiętał, będąc już na emigracji. I teraz mamy sytuację zupełnie inną, kiedy oba państwa na dobrą sprawę przestają istnieć jako byty niepodległe. W latach 1938-39 mamy elitę na wychodźstwie, to znaczy rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie z generałem Sikorskim we Francji najpierw i także Komitet Czechosłowacki. Tutaj sprawa jest jednak bardziej skomplikowana, dlatego że Komitet Czechosłowacki nie jest jedynym wtedy ciałem przedstawicielskim czy uzurpującym sobie prawo do tego, żeby reprezentować, no nawet powiedziałbym, całe terytorium byłej Czechosłowacji, bo jest jeszcze Milan Hodża, Stefan Osuski, którzy są w Czesko-Słowackiej Radzie Narodowej skupieni przez jakiś czas. I tutaj, co ciekawe, w okresie, nazwijmy to francuskim, czyli od jesieni 38 do lata 40, nie ma prób większych, nawet pomysłów, planów, projektów budowy jakiegoś związku polsko-czechosłowackiego, co wynika, no właśnie z czego? Dlaczego tam się nic praktycznie nie działo? Ja wiem, że były niechęci, ale z drugiej strony generał Sikorski bardzo mocno, przy każdej praktycznie okazji, podkreślał, że on buduje kierunek swojej polityki zagranicznej w kontraście do tego, co robił Beck. I tutaj Czechosłowacja była tym ewidentnym, emblematycznym może nawet przykładem, że no, popełniono wobec niej błędy, natomiast my, myślę tutaj o rządzie Sikorskiego i on sam, jako naczelny wódz i premier, faktycznie kierujący polską polityką, tych błędów popełniać nie będzie. A mimo tego te jeszcze takie niewyraźne zarysy jakiegoś związku między Polską a Czechosłowacją, one się rodzą dopiero na Wyspach Brytyjskich, później. Dlaczego w tym pierwszym okresie wojny sprawa co najwyżej się tliła, ale na pewno nie rozpalała umysłów po jednej i po drugiej stronie, chociaż jedni i drudzy znaleźli się w sytuacji trudnej, na wychodźstwie.
No więc oczywiście na sprawę relacji struktur emigracyjnych na Polski i Czechosłowacji no, wpłynęły wydarzenia z roku, mocno w roku 1938. Ja do tego wrócę tak minimalnie tylko za moment, ale trzeba powiedzieć, że w tym okresie francuskim tak zwanym, czyli 39-40 do lata, o Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej mówiono z politykami brytyjskimi. I na ten temat mówił Sikorski już w październiku 1939 roku, czy na początku listopada, w czasie swojej pierwszej wizyty w Londynie jako premier, szef rządu. I te brytyjskie sugestie, że no, trzeba jakoś tworzyć jakieś związki mniejszych państw Europy Środkowej, jak sądzę, no, dowodziły, że pogląd polityki brytyjskiej z wczesnych lat 20., że doszło do bałkanizacji Europy Środkowej, czyli podziału na nieskończenie wielką ilość państw małych, prawda, no jakby zostały podniesione po raz wtóry. No bo przed wojną to polityka była prosta. Wysyłano 5 ambasadorów do Europy, prawda, do Berlina, do Petersburga, Wiednia, Rzymu i Paryża i właściwie był spokój, prawda, informacje, dobrze znane środowisko polityczne w każdym kraju i tak dalej. A teraz wojna się skończyła, skończyła się konferencja pokojowa, no i wyrosły jakieś państwa, o których w Londynie nikt nie słyszał, prawda, o jakichś tam Estończykach, powiedzmy sobie, czy no to w ogóle było coś nie do strawienia. A więc...
Pigmeje Europy, jak mówiono.
Mówiono, tak właśnie, tak, mówiono pigmeje Europy. Mówiono, że Europa Środkowa to beczka pełna dzikich kotów, które się gryzą w tej beczce bez przerwy, biorąc pod uwagę liczne konflikty na tutejszym obszarze. I taka sugestia, żebyście się dogadali z Czechosłowacją w sprawie jakiejś konfederacji, federacji, sojuszu, związku ze strony brytyjskiej padły. No... Pierwsze rozmowy nieobowiązujące i niezobowiązujące, będące takim, powiedzmy sobie, badaniem gruntu, prowadził Raczyński w końcu listopada i w grudniu 1939 roku z Beneszem. No, tu był ten problem, o którym właśnie wspomniano, mianowicie ośrodek związany z Beneszem nie był tym, który przodował, prawda, tylko było ich kilka. Początkowo bardzo ciekawie wyglądała koncepcja posła Czechosłowacji w Pradze, Osuskiego, który uważał, że władze krajowe, ustępując Monachium, są skompromitowane łącznie z Beneszem i liderami ruchu czechosłowackiego czy czechosłowackiego z myślnikiem, powinni być szefowie placówek dyplomatycznych, którzy nie oddali kluczy do tych urzędów Niemcom w marcu 1939 roku. A więc była to placówka londyńska, paryska, moskiewska, no, warszawska z pewnymi zastrzeżeniami, no i Stany Zjednoczone. Prawda? Natomiast wszyscy inni szefowie placówek, posłowie czechosłowaccy, no te klucze oddali, prawda, i ten cały majątek placówek, całe archiwa i tak dalej przejęli Niemcy. Ta koncepcja Osuskiego też była oparta na pewnej osobistej niechęci Osuskiego do Benesza i odwrotnie, prawda. Kilkakrotnie prasa czeska w okresie międzywojennym pisała, że no gdyby Benesz tam zachorował czy coś, to Osuski go zastąpi. No to nic nie było bardziej nieprzyjemnego do czytania przez ówczesnego ministra. Więc owszem, te rozmowy na temat jakiegoś związku w przyszłości w sposób bardzo taki ogólny między Polską a Czechosłowacją prowadzono. Prowadzono te rozmowy zarówno z przedstawicielami Hodży, jak i ze środowiskiem Benesza. I tutaj ministrowie w rządzie Sikorskiego, na przykład Zaleski czy Sosnkowski, twierdzili, że należy utrzymać kontakty na wszystkich frontach, prawda, a nie skupiać się tutaj na środowisku Benesza. Poza tym na tworzenie Komitetu Czechosłowackiego czy ewentualnie rządu tymczasowego nie wyrażali zgody Francuzi w tym właśnie okresie czasu, prawda. Więc też być może z tego powodu, że Osuski, długoletni poseł we Francji, był tam dobrze
20 lat.
Tak, miał świetne kontakty.
Całe międzywojnie.
Tak, więc być może woleli Osuskiego, prawda, niż byłego prezydenta Czechosłowacji. No potem jeszcze zwracano uwagę na pewną niepopularność Benesza w kraju po katastrofie monachijskiej i nawet przytoczę taką anegdotę z tych czasów, prawda, bo kiedyś Benesz powiedział chyba w sierpniu 1938 roku, że ma plany na wszystkie przypady, czyli mam plan na wszechne przypady, czy na wszystkie warianty mam plan. No i mówili tak, no na czwarty plan, no Beneš miał, na piąty plan też, a szósty plan to był Areoplan, prawda, no, czyli dymisja i ucieczka z kraju, jak to określono, prawda, no trochę nieprawdziwie, no bo jednak miesiąc po Monachium był, odleciał w listopadzie. No ale to też świadczy o tym, że środowiska polityczne no, były prezydentowi niechętne i on musiał odbudować dopiero kontakty, swoją pozycję polityczną, a tutaj stanowisko Francji mu na to nie przeszkadzało do lata 1940 roku.
Gdzieś nad tym wszystkim wisi takie pytanie ogólne, na które może odpowiemy w dalszej części naszego spotkania. No skoro nie udało się w międzywojniu skleić bliższych związków między Polską a Czechosłowacją pod protektoratem i nawet przy naciskach Francji, to dlaczego miało się udać w trakcie II wojny pod naciskiem Wielkiej Brytanii? Ale ona oczywiście była tutaj czynnikiem niezwykle istotnym. Tym bardziej, że po upadku Francji zarówno Komitet Czechosłowacki z dominującą rolą Benesza, jak i rząd polski lądują w tym samym mieście nad Tamizą i sytuacja jest nowa. Bardzo szybko też Brytyjczycy jednak uznają Komitet Czechosłowacki przy sprytnym działaniu jednak Benesza, który no, podkupił sobie trochę tych swoich przeciwników z owej Rady Narodowej spod znaku Hodży i Osuskiego, uznają za rząd tymczasowy. Rząd tymczasowy i to już w lipcu 1940 roku i co się okazuje, że strona polska po krótkiej debacie podczas posiedzenia Rady Ministrów też przychyliła się do tego, aby uznać rząd już, a nie Komitet Czechosłowacki, aczkolwiek właśnie z tym denerwującym Benesza w środku myślnikiem Czecho-myślnik słowacki. No i to dało asumpt do tego, że partnerzy jakby formalnie przynajmniej stali się równi, chociaż byli tacy Polacy, którzy twierdzili, że Polacy mają rząd we Francji, który pełni rolę komitetu, a Czesi mają komitet, który tak naprawdę pełni rolę rządu. No ale to był złośliwy żart pod adresem głównie Sikorskiego. Tu sytuacja przyspiesza i nawet można by było chyba zaryzykować twierdzenie, że od, no powiedzmy nie od razu, bo to gdzieś tam się zaczęło, też tu Raczyński odgrywał ważną rolę, we wrześniu 1940 roku do czerwca 1941 to jest najlepszy okres dla samej koncepcji Konfederacji, bo nie ma czynnika, który nam pewnie za chwilę zdominuje naszą dyskusję, czyli nie ma czynnika sowieckiego. On jest gdzieś tam w dali. Strona sowiecka no jest zupełnie inaczej oceniana przez Polaków, inaczej przez Czechów, ale jeszcze nie odgrywa roli dominującej w kształtowaniu tego, co się będzie działo na mapie Europy, tutaj w Europie Środkowej. No właśnie, wróćmy do późnego lata, wczesnej jesieni 1940 roku. O czym były te rozmowy? To znaczy, jak widziano ową konfederację, ów, jak to zapisano, ściślejszy związek polsko-czechosłowacki, bo tu też były różnice i przecież te wszystkie spory, o których mówiliśmy przed chwilą, one nie zniknęły niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, one gdzieś tam w głowach tkwiły polityków i te niechęci no, próbowano jakoś przełamać. Jak to wyglądało i co stanowiło największy problem, żeby znaleźć wspólne rozwiązania?
Wydaje się, że wbrew pozorom nie była to kwestia zaolzia, czyli nie była to kwestia konsekwencji polskiego stanowiska wobec Czechosłowacji w czasie kryzysu monachijskiego, tylko była to ogólna koncepcja na temat, co tworzymy, czy tworzymy coś, związek na wzór federacji ze wspólnymi instytucjami, prawda, no jak wojsko, służba zagraniczna, głowa państwa, czy będą dwa rządy, czy jeden, prawda, no, czy też tworzymy związek luźny, czyli konfederację, a więc będą dwa państwa, które oczywiście siecią porozumień ze sobą się zwiążą, prawda? No ale w zasadzie tutaj ze strony Polski wskazywano, że no, oczywiście armie mogą być odrębne, tak, sztab generalny może być jeden, no ale MSZ powinien zostać jeden, prawda? No bo taki związek powinien prowadzić politykę w miarę no, jednolitą wobec wszystkich państw, prawda? Bo gdyby no, dwa MSZ-y, no to ten związek będzie słaby. A więc strona polska w tych rozmowach między sierpniem a latem, a czerwcem 1941 roku, między sierpniem 40 a czerwcem 41, optowała raczej za związkiem bliższym w warstwie politycznej. Natomiast Czesi wskazywali na konieczność większego sprzęgnięcia się obu państw na płaszczyźnie gospodarczej, prawda? No przy czym Beneš jeszcze tak półgębkiem stwierdzał, że no przeszkodą będzie ta niestety półfeudalna struktura społeczeństwa polskiego, no co było nieprawdą oczywiście, no ale miał taką optykę, prawda? No poza tym zwraca uwagę też na pewne tradycje, no sam twierdził niezbyt trafnie, że no Czechosłowacja międzywojenna była czystą demokracją i Szwajcarią Europy Środkowej, natomiast strona polska to miała inny pogląd i osobiście uważam, że ocena Polski była, strony polskiej była w tej kwestii trafniejsza. Natomiast jeśli chodzi o to, co mogło stanowić no, główny punkt sporu, czyli problem granic, no to strona polska wskazywała, skoro będzie to jedno państwo, to dość obojętnie do kogo będzie należał czeski Cieszyn, prawda, czy polski, tak. No natomiast w stronie czeskiej tu jednak chodziło o przekreślenie Monachium. To zresztą się przeniesie na rok następny, kiedy oni będą prowadzić akcję obalenia układu monachijskiego, co im się uda w końcu. No strona polska przy dyskusjach o Zaorzu przywoływała kilka faktów niewygodnych dla Beneša. No przede wszystkim to, że on sam 22 września 1938 roku zaoferował stronie polskiej pewne ustępstwa terytorialne za poprawę stosunków, czy za zmianę polityki polskiej wobec tego kryzysu, który powstał, prawda? No więc, a to było dzień po 21 września, kiedy to mocarstwa zażądały od Czechosłowacji ustępstw,
tak, w Londynie, poprzez, tak.
Tak jest właśnie. No nikt nie wiedział, że być może to żądanie, wtedy nikt nie wiedział, że być może to żądanie ustępstw terytorialnych, które sformułowano przecież już nie tylko w Niemczech, bo w Niemczech pierwszy raz to był chyba 13 września dopiero, ale też na Zachodzie, no wynikało z bardzo ryzykownego manewru, który wykonał Beneš w połowie września, wysyłając ministra pracy, socjaldemokratę Neczasa z taką poufną misją na Zachód, ażeby z planem następującym. Czechosłowacja ustąpi 4 do 6 tysięcy kilometrów kwadratowych, gdzie mieszka zdecydowana większość Niemców, no i potem dokona się wymiany ludności na terenach, gdzie to przemieszanie jest mniejsze. Beneš rozmawiał z politykami francuskimi, co jest potwierdzone, i także był w Londynie. No, ja z tego jeden wniosek wyciągam, mianowicie taki, że Beneš przez misję Neczasa dał informację na Zachód, że Czechosłowacja może zgodzić się na ustępstwa terytorialne. No i to był błąd bardzo poważny, powiedzmy sobie, bo dopiero później pojawiły się te żądania odnośnie terytorium, no co skończyło się w końcu, Beneš mówił, że to 4-6 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale skończyło się na 28 tysiącach, prawda, i na których jeszcze Czesi mieli fortyfikacje, które budowano od 1933 roku, tak bardzo porządne to były umocnienia.
Więc... Tak, z tym, że sam Benesz używał też argumentu, kiedy przypominano mu te niewygodne jednak dla niego no fakty, bo to są fakty, że no tonący brzytwy się chwyta. On i tak wiedział, że Niemcy wyjdą z znacznie dalej idącymi żądaniami terytorialnymi, dotyczącymi Sudetenlandu zwłaszcza. To zresztą było widać po zachowaniu ludzi takich jak Konrad Henlein i inni, inspirowani oczywiście z Berlina, więc no, próbował cokolwiek ugrać. Ja bym nawet zaryzykował i takie twierdzenie, znając dokumenty z tamtych czasów, że Sikorski trochę unikał problemu przyszłej granicy, przebiegu granicy polsko-czechosłowackiej, odkładał ten problem gdzieś tam na przyszłość bliżej nieokreśloną. Raz, co prawda, właśnie ambasador Raczyński, który momentami przejmował ciężar tych debat, także z Beneszem, zresztą bardzo kurtuazyjnie odnosił się do tych różnych poglądów Benesza, po czym próbował przedstawić z dobrym skutkiem stanowisko polskie, raz wpisał, że chodzi o granicę sprzed 1 września 1939, a nie z roku 1938, co no niespecjalnie spodobało się partnerom czechosłowackim, ale tam się pojawia problem od początku jeszcze jednej granicy, bo tenże sam Raczyński podczas też jednej z pierwszych rozmów już na gruncie londyńskim z Beneszem twardo powiedział, że my jednak nie wyobrażamy sobie Polski, a także, co się rozumie, Polski w tym związku z Czechosłowacją, bez Lwowa i bez Wilna. I tutaj sprawa granicy wschodniej jednak była może nie dość mocno podnoszona, ale ona już się gdzieś tam pojawia w tle, bo nie było przecież tajemnicą Poliszynela, że Praga, Benesz, jest zwolennikiem linii Kerzona, po prostu linii Kerzona, i przy rusofilstwie, wprost o tym trzeba mówić, rusofilstwie większości elit czechosłowackich, które to rusofilstwo należało traktować jako fakt, po prostu liczyć się z tym, bo tak było, no w ten sposób chciał Benesz uzyskać wspólną granicę ze Związkiem Sowieckim. I ta sprawa też nie była może mocno wtedy podnoszona, ale to jest ten element, który będzie potem rzutował na całość tych pomysłów. Tu trzeba jeszcze powiedzieć, to dopowiadam trochę kronikarsko, że 11 listopada 1940 roku podpisano deklarację polsko-czechosłowacką, w której znalazło się właśnie sformułowanie dotyczące ściślejszego związku, dosłownie cytat, między obu państwami. To jednak był swoistego rodzaju fenomen, bo tak dalekich deklaracji inne rządy wychodźcze w tamtych warunkach nie składały i to miał być ten krok do przodu. No właśnie, tylko czy to był krok do przodu? Bo potem się okazuje, że w zasadzie te rozmowy gdzieś tam na przełomie roku 40-41, one się stają coraz bardziej jałowe. Sikorski składa memorandum Beneszowi w lutym 41. Benesz odpowiada na to memorandum dopiero po kilku miesiącach, więc jakby ten zapał gdzieś tam pojawiający się w drugiej połowie roku 40 ostygł był. No jest pytanie znowu dlaczego? Jak to się stało, że obie strony ten impet dążenia ku konfederacji, federacji, ściślejszemu związkowi, no jednak wyraźnie przyhamowały. Jeszcze przed planem Barbarossa, przed realizacją planu Barbarossa.
No tutaj trzeba powiedzieć, że tutaj są różne oceny historiografii, bo problem Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej jest bardzo dobrze opisany w historiografii. Mamy kilka poważnych monografii, masę artykułów na ten temat w Polsce, także w Stanach, autorzy polscy na emigracji, jak na przykład Komarnicki. Mnóstwo ludzi pisało. No ale ostatecznie po ukazaniu się monografii Marka Kazimierza Kamińskiego, który pisał o relacjach polsko-czechosłowackich w czasie II wojny światowej, to są dwa tomy, i to jest praca oparta na źródłach i polskich, i czeskich, i czechosłowackich, i brytyjskich, bo też robił tam kwerendę. Z drugiej strony mamy pracę historyka czeskiego Nemeczka, który napisał książkę od sojuszu do rozpadu, rozbieżności, do kłótni, no, roztaszce, prawda? No więc jest to dobrze opisane i stanowiska są obecnie dwa, ja już nie mówię o tych wcześniejszych pracach, ale Kamińskiego jest takie, że Czesi dyskusję o konfederacji z Polską prowadzili początkowo w okresie francuskim i angielskim, tak powiedzmy sobie, do 22 czerwca 1941, pod pewnym naciskiem brytyjskim. Natomiast ze strony polskiej były to takie bardziej szczere dążenia, przy czym no, oczywiście strona polska zastrzegała, że nie ma mowy o jakichś ustępstwach na wschodzie, o co parę razy spytano i Raczyńskiego, i Sikorskiego, prawda? I obaj politycy odpowiedzieli nie. Ważna dla nas jest granica sprzed wojny, prawda? Z 1 września 1939, koniec, kropka. Zwracam tu uwagę, że być może dlatego strona polska odsuwała dyskusję w sprawie Zaolzia, ażeby sprawa Zaolzia nie przełożyła się na tą kwestię granicy wschodniej, bo jeżeli trzymamy się twardo na wschodzie, no to musimy także bronić granicy południowej w jej rysie z 1939 roku, z 1 września. Natomiast jeśli ustąpimy na wschodzie, no to w takim razie no, ktoś nas ukąsi na południu, prawda? Więc no i jest obecna ta druga koncepcja historiografii czechosłowackiej, głównie reprezentowanej przez pracę profesora Nemeczka, ale także pisał o tej konfederacji profesor Żaczek również z tego środowiska bardziej cieszyńskiego, czesko-cieszyńskiego. Otóż, że do pewnego momentu no, prowadzono te rozmowy ze strony czechosłowackiej rzetelnie, z prawdziwym zamiarem utworzenia sojuszu po wojnie, no ale potem jak wszedł do wojny zaatakowany Związek Sowiecki, no to te kłopoty sowiecko-niemieckie właściwie uniemożliwiły Czechom no, dążenie w kierunku tworzenia tej konfederacji czy federacji. Tak to mniej więcej wygląda w historiografii.
Tak, no atak niedawnego sojusznika III Rzeszy na Związek Sowiecki 22 czerwca 1941 roku zmienia jednak wszystko i tutaj ten czynnik sowiecki zaczyna odgrywać rolę absolutnie kluczową także w kwestii właśnie budowy jakiejś formy związku między Czechosłowacją a Polską. Ja tylko dodam, jako człowiek specjalizujący się też w historiografii i w dziejach polityki sowieckich, że ex definitione Sowieci, każdy związek budowany w tej części Europy i świata, gdzieś niedaleko od ich granic, bez ich udziału traktowali jako wrogi. To była budowa bloku oczywiście antysowieckiego, bo tak to przedstawiano. I Maksym Litwinow też i takie pytania zadawał polskim dyplomatom, kiedy poruszali kwestię ewentualnego stosunku Moskwy do jakiejś formy konfederacji polsko-czechosłowackiej. Czy sprawa ta była z Moskwą konsultowana, dając jednoznacznie sygnał, że bez placet towarzysza Stalina, dyktatora sowieckiego, nic się tu zrobić nie da, ale tutaj też odżywają te wszystkie kwestie sentymentów rusofilskich przełożonych jako żywo na Związek Sowiecki przez dużą część elity czechosłowackiej. No wydaje się, że sprawa już wtedy była chyba pogrzebana, aczkolwiek może nie ostatecznie. Ja jeszcze jedną rzecz tutaj przypomnę naszym słuchaczom, dosyć ciekawą, bo niedawno się dopiero z tym zetknąłem w dokumentach sowieckich, kiedy działacze Kominternu po wizycie Sikorskiego w Związku Sowieckim na końcówka listopada, pierwsza połowa grudnia 1941, zadali pytanie Dymitrowowi, jak oni mają po podpisaniu deklaracji sowiecko-polskiej z 4 grudnia 1941, bardzo ogólnej, ale jednak no, wychodzącej naprzeciw pewnym pojednaniom, przeciwko Niemcom i tak dalej, jak oni teraz mają pisać o tych pomysłach Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej, bo do tej pory to no, raczej je zwalczali. I teraz co? Jeżeli będą dalej je zwalczać, to znaczy, że będą również rykoszetem uderzać w to, co Stalin dopiero co z Sikorskim podpisał. Ale wytyczna była jednak, żeby dalej to zwalczać. Więc sprawa była jasna od początku dla strony sowieckiej. Oni tego nie chcieli. Oni tego nie chcieli ze względów oczywistych, bo to komplikowało w przyszłości. Nawet jeżeli Armia Czerwona się wtedy cofała, to w przyszłości komplikowało możliwość narzucenia sowieckiego ustroju i porządku w tej części świata i Czesi się jednak musieli z tym liczyć. Ale ja mam inne pytanie, przewrotne może. Czy strona polska zdawała sobie sprawę z tego, jak wielką rolę wtedy, w roku 1941, nawet na początku 1942 jeszcze i później, jak wielką rolę w tej układance polsko-czechosłowackiej będzie miała Moskwa? Czy tutaj jednak znowu była pewna naiwność? Przypomnę też, że po ataku Hitlera na Związek Sowiecki Benesz swojemu sekretarzowi Smutnemu, Jaromirowi Smutnemu, powiedział, że teraz to ja nie będę rozmawiał na ten temat z Sikorskim, który jest niechętny Sowietom, tylko z ludem polskim, który na Sowietów patrzy inaczej. Więc to jest no, jednak wskazówka wyraźna, że Benesz doskonale wiedział, kto tu będzie karty rozdawał, jak już wszedł do wojny po stronie koalicji antyhitlerowskiej, czy został zmuszony do tego, żeby się w niej znaleźć. Natomiast czy strona polska zdawała sobie z tego sprawę?
Wydaje mi się, że trafny jest pogląd, iż też w historiografii polskiej obecny, iż Sikorski wykazał się pewną naiwnością, zwłaszcza on, prawda, nadmiernie krytykując politykę Beka i tak dalej. Tutaj jako negocjator Edward Raczyński był znacznie, no, lepiej prowadził te sprawy, powiedzmy sobie. Także podobnie minister Zaleski. No, w końcu sanator, prawda, no, minister spraw zagranicznych Piłsudskiego przez kilka lat, tak. Więc ja myślę, że nie, że liczono się z tym, no, to nastąpiło, że pozycja strony czechosłowackiej zostanie umocniona i faktycznie tak się stało po podpisaniu układu z Sowietami z 18 lipca 1941 roku. To po pierwsze, powtórę, no, odnowiono stosunki dyplomatyczne, które zostały przerwane, bo w grudniu 1939 roku Związek Sowiecki uznał państwo słowackie, prawda, i posłał do Bratysławy posła, tak, więc to było, no, przekreślenie pewnych nadziei Benesza, że będzie mógł zagrać kartą rosyjską w sprawach polskich. Więc to jest pierwsza rzecz, bez wątpienia, że pozycja Czechosłowacji została wzmocniona i to zostało także, przejawiło się tym, że wymieniano posłów, prawda, mianowano przy Beneszu, no, jakby przedstawicieli innych państw, czyli powstał jakby korpus dyplomatyczny i tak dalej. No, jednakowoż musimy pamiętać, że strona polska także, rząd Sikorskiego został wzmocniony tym, że również podpisano układ z 30 lipca, że była mowa o Armii Polskiej w ZSRR, prawda, że w końcu Sikorski pojechał w grudniu do Moskwy, prawda, i tam ze Stalinem negocjował. Natomiast oczywiście taka możliwość była dla Benesza całkowicie zamknięta. Być może zdołano, no, przepatrzyć, pominąć rozwój sytuacji, który w 1942 roku, jeśli chodzi o działania wojenne, świadczył, że łatwo Hitler w Rosji, w Związku Sowieckim mieć nie będzie. Prawda, że to nie jest ten blitzkrieg z roku 1941, z jesieni, prawda, tylko tu będzie trudniej. Pojawiły się wielkie dostawy amerykańskie, prawda, i tak dalej. No więc zdawano sobie bez wątpienia sprawę, że jeśli na froncie z Niemcami Sowieci będą mieli mniej kłopotów, czyli będzie lepsza sytuacja na froncie dla nich, no to sytuacja sprawy polskiej i pozycji Polski wobec Moskwy będzie znacznie trudniejsza, prawda? No, ale z tego trzeba było wyciągnąć wniosek, że także będzie sytuacja trudniejsza na odcinku polsko-czechosłowackim. A nie wiem na 100%, trudno mi powiedzieć, czy zdawano sobie właśnie z tego sprawę. Natomiast faktem jest, że od roku 1942 zaczęto podejrzewać Benesza o podwójną grę i była to podejrzenia słuszne, bo on rozmawiając z Sowietami, czyli z Majskim, o projektach Konfederacji, przekazywał stronie sowieckiej nawet dokumenty, które strona czechosłowacka otrzymywała od Polski w ramach dyskusji na temat Konfederacji. No więc to jest już skrajna nielojalność, prawda?
Tak, to znaczy zanim przejdziemy do agonii tej koncepcji, bo ona umarła dosyć szybko zresztą, a wzrost znaczenia Związku Sowieckiego po odparciu ataku na Moskwę, a zwłaszcza po Stalingradzie, no to już jest oczywista klęska tego typu pomysłów, to jeszcze chciałem krótko zarysować, bo mówimy o pomysłach Konfederacji Środkowoeuropejskiej. Oczywiście, że kręgosłupem tego w koncepcji Sikorskiego, który był tu jednak postacią absolutnie czołową, była Polska i Czechosłowacja. Ale nie tylko, bo tam myślano też o innych państwach. No właśnie o jakich państwach i jakie były realne szanse, żeby inne państwa do tego typu układu się włączyły. Tych państw wymieniano całe grono, prawda? I to nawet zadziwiające to było czasami. Czy to nie było jednak takie zbiory pobożnych życzeń?
No bez wątpienia tak. No chociaż jeśli chodzi już, przechodząc do szczegółów, no bez wątpienia możemy sobie wyobrazić Związek polsko-czechosłowacki, tak jak go rysowano. To już nie chodzi o szczegóły, czy to jest konfederacja, czy federacja i tak dalej, ale dwa państwa blisko siebie, stworzy się korzystny układ także strategiczny, jeśli chodzi o Zachód, prawda?
Tak, z rotacyjną głową, nawet o monarchii myślano, prawda?
Tak, tak, oczywiście.
Tam były takie pomysły. Tak.
No i to będzie przecież razem prawie 50 milionów mieszkańców, no więc armia odpowiedniej wielkości, no i ta technika wojskowa z przemysłu czeskiego, to się zupełnie dobrze rysowało. No natomiast to wcale nie oznacza, że było to zamierzenie realne. No jak się okaże, realne nie było. Ale myślano też o jakimś związku jugosłowiańsko-greckim. No i tutaj mamy więcej przeszkód, prawda? No po pierwsze, no mamy zastarzały spór o Saloniki, prawda, i o dostęp do portu w Salonikach, bo to przez cały okres międzywojenny dyskutowano na ten temat, nie osiągając porozumienia. Dwa, ani Grecja, ani Jugosławia nie dysponuje zapleczem przemysłowym, ażeby uzbroić ewentualnie wspólną armię, prawda. No więc mówiono, przedstawiano ugrupowanie jugosłowiańsko-greckie jako taki, prawda, klin antywłoski, powiedzmy sobie. No mimo, że już w 1942 roku było wiadomo, że gwiazda Duce gaśnie i nie będzie tutaj, i pozycja Włoch we wschodniej części Morza Śródziemnego niebawem się załamie, co też nastąpiło. Wspominano też o dokooptowaniu, prawda, do koalicji polsko-czechosłowackiej Węgier, prawda?
No, ale a no właśnie.
Mamy też problem terytorialny bardzo poważny, związany z przynależnością terytoriów. No, Koszyc, prawda, i tego pasa południowej Słowacji, gdzie mieszkali Węgrzy w liczbie 700 tysięcy osób, prawda. No więc no Węgry jak? No a gdzie będą należeć ten pas koszycki, prawda, naddunajski, tak? No więc, a poza tym armia węgierska maszeruje na wschód, tak? No więc to też jest po 22 lipca 41, przepraszam, czerwca 41. No więc to jest sojusznik Hitlera, prawda, więc to no niejasna sprawa, ale na Zachodzie byli emigranci z Węgier, no były pewne środowiska węgierskie w Anglii, w kręgach także arystokratycznych, prawda, tam były małżeństwa i tak dalej, no i usiłowano rozmawiać z nimi właśnie, ale no w zasadzie bez jakiegoś no powodzenia, jakkolwiek. Trzeba też przyznać, że dyplomacja polska rozmawiała z administracją Horthyego, prawda, oczywiście nieoficjalnie, przekazując na pewne informacje, prawda, także Brytyjczykom, a ze strony Polski panowało pytanie, czy można Węgry wyłuskać, prawda, z tej koalicji Hitlera. No więc tak to wyglądało, niezbyt trafnie. Natomiast niesłychanie istotna, tu jest przytoczony pogląd, że Związek Sowiecki uważał wszelkie porozumienia państw między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym za niedopuszczalne i sobie wrogie. I uważał to także wtedy, kiedy w tych państwach rządzili komuniści. Bo przecież po roku 1945 rozmowy na temat tworzenia takiej jakby Unii Celnej węgiersko-rumuńskiej były dość zaawansowane, prawda, i zostały przekreślone. No Tito został wyklęty, bo się dogadywał, prawda, z Dimitrowem w sprawie konfederacji czy wspólnego państwa bułgarsko-jugosłowiańskiego.
To jest
kluczowa sprawa.
Tak, to jest kluczowa sprawa i to, co prawda tam jeszcze strona polska rozważała możliwość włączenia do tego związku, nazwijmy to konfederacji Rumunii i nawet Litwy, no ale to też okazywało się z różnych względów, prawda, dosyć abstrakcyjne i raczej to była tylko i wyłącznie teoria, która trudno by było, żeby znalazła pokrycie w rzeczywistości. Ostatnia kwestia. To jest, wiem, że ona jest rozbudowana jeszcze, ale no to jest właśnie agonia tych pomysłów. Jak to przebiegało i kiedy możemy mówić o tym, że ostatecznie odchodzi, no raczej Beneš jednak, prawda, strona czechosłowacka od tych pomysłów jakiejś formy federowania się z Polską, wyraźnie od tego odstaje i po prostu uważa, że to jest nie do zrealizowania. Jak to się stało? W zasadzie to się już nam rysuje. To jest oczywiście czynnik sowiecki. On przekreślił tę koncepcję, ale może kilka słów warto na ten temat powiedzieć.
No więc jeśli chodzi o apogeum dyskusji na tematy Konfederacji, no to ono przypada na pierwszą połowę roku 1941, kiedy odbyły się 3 spotkania zespołu, Komitetu Koordynacyjnego Polsko-Czechosłowackiego, który miał tą zasady tej Konfederacji czy Federacji przygotować.
Opracować, prawda? Tak.
Tak. No potem przychodzi wybuch wojny niemiecko-sowieckiej i te sprawy polityczne na pewien czas przykrywają w lecie 1941 roku dyskusję o Konfederacji, natomiast jednak Sikorski we wrześniu 1941 roku proponował Beneszowi no, przyspieszenie rozmów na tematy konfederacyjne, czyli jak gdyby traktował poważnie ofertę czechosłowacką i uważał, że gdy się porozumiemy z Czechosłowacją, no to będziemy trudniejsi do przełknięcia przez Moskwę, prawda. No i tutaj był błąd podstawowy, bo czy Beneš i jego środowisko nie chciało ginąć za Warszawę w wypadku sporów polsko-sowieckich. No i właśnie zostaje po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej w dyskusji o konfederacji ze strony czechosłowackiej podnoszony problem, no a co właśnie z tak zwanymi polskimi kresami. No więc to jest właśnie rzecz, która bardzo poważnie utrudniała wszelką dyskusję, prawda? No bo strona polska odpowiadała, no wy się pytacie o połowę naszego terytorium, połowę terytorium naszego państwa.
Aczkolwiek Beneš deklarował, nie bez ironii, absolutnie, myślę, że mówił to poważnie, że on będzie pośredniczył i pomagał Polsce w uzyskaniu Prus Wschodnich.
Tak.
Dając do zrozumienia, że dajcie sobie spokój z Kresami, z Wilnem, z Lwowem, natomiast ja wam mogę ewentualnie pomagać tutaj. No i to jest sprawa, która przesądziła chyba jednak o wszystkim.
No, przesądziła sytuacja na froncie w roku 1942, która się, no, co by nie powiedzieć, mimo tej ofensywy tam na południu, na Stalingrad, jednak się polepszała trochę ta Rosji. Dla Sowietów no, napłynęły duże dostawy uzbrojenia, prawda, i tak dalej. No i w końcu zatrzymali ich nad Wołgą, prawda, a nawet potem kontratakowali skutecznie. Ale w 1942 roku pojawiają się dwie sprawy, które na ten problem konfederacyjny mają wpływ. Pierwszy to są starania rządu czechosłowackiego o przekreślenie traktatu monachijskiego. I to jest rzecz, która otwiera problem następujący. Czy zmiana przynależności Zaolzie, państwowej Zaolzia, to jest następstwo Monachium, czy to jest część Monachium? No bo w traktacie monachijskim, przepraszam bardzo, w traktacie monachijskim był pasus, że Czechosłowacja w ciągu 2 miesięcy ureguluje swoje spory terytorialne z Polską i Węgrami. A więc ten problem Zaolzia w traktacie był, jakkolwiek nieokreślono ściśle, o co chodzi. No więc to jest i te starania zakończyły się dla Beneša i jego rządu powodzeniem i pierwszym krajem, który deklarował, że on popiera stanowisko Czechosłowacji, były Sowiety, mimo że oczywiście nie podpisali traktatu, ale twierdzą, że to jest tak coś ohydnego, że należy to skreślić. No i skreśliły to zarówno rząd brytyjski, jak i francuski. Więc to jest pierwsza rzecz. No i druga sprawa, mianowicie, która wynikła po podpisaniu układu sojuszniczego brytyjsko-sowieckiego z kwietnia 1942 roku, gdyż zaraz Beneš chciał też podpisywać układ sojuszniczy ze Związkiem Sowieckim, prawda? No i właśnie tutaj był powstrzymywany przez Brytyjczyków, chciał zresztą lecieć do Moskwy, prawda, dyskutować w lecie 1942 roku. Związek Sowiecki zaaprobował koncepcję podpisania traktatu sojuszniczego czechosłowacko-sowieckiego, prawda? No więc, a w tym czasie no, stosunki polsko-sowieckie były zdecydowanie gorsze. No, przechodząc do roku następnego, czyli to jest ostatni rok, kiedy o Konfederacji mówiono jeszcze, że może być zrealizowana, no to zaraz w styczniu strona czechosłowacka dowiedziała się, że Związek Sowiecki nie popiera pomysłów Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej i to wyraźnie powiedziano, nie pamiętam zresztą komu, czy Beneszowi, czy Ripce, który on często prowadził też rozmowy tego typu z przedstawicielem sowieckim. No potem mamy zerwanie stosunków i 2 dni przed zerwaniem stosunków z Polską Związek Sowiecki powiadomił Czechosłowację, że jest gotów do podpisania traktatu sojuszniczego. A więc skreśla Sowieci w kwietniu 1943 roku skreślają jako partnera politycznego rząd generała Sikorskiego, no, niedługo rząd Mikołajczyka po śmierci premiera, natomiast eksponują rząd czechosłowacki prezentując go jako poważnego kontrahenta do podpisania traktatu sojuszniczego. No, sojusz z Sowietami to nie jest byle co w końcu, prawda? I patrząc na następstwa tego faktu, na opinię międzynarodową, no to trzeba powiedzieć, że pozycja Czechosłowacji została poważnie wzmocniona.
Tak, a Beneš, mając do wyboru układanie się z Polakami od początku niełatwe, albo też i sojusz ze Związkiem Sowieckim, no, dla niego wybór był jednoznaczny, oczywiście Związek Sowiecki. To jest agonia tych pomysłów, oczywiście one gdzieś tam się tlą już tylko w umysłach polityków. Do końca wojny nie ma szans na zrealizowanie tego, po wojnie sytuacja jest zupełnie inna. Mamy też i konflikt przecież w obrębie już państw obozu o Zaolzie, ale też i o Kotlinę Kłodzką i tak dalej, więc to wszystko tak pięknie nie wygląda. A no właśnie, natomiast wisi nad tym wszystkim taka kwestia, która zawsze mnie nurtowała i nie chcę jej podejmować, bo to jest na kolejną debatę, bardzo ogólna zresztą kwestia, na ile Sikorski jednak szedł śladem tych pomysłów międzywojennych. To znaczy, przecież to nie było nic nowego. Konstelacja była inna, bo Beck chciał budować tego typu blok trzeciej siły bez Czechosłowacji, a nawet na gruzach Czechosłowacji, natomiast Sikorski chciał budować przede wszystkim z Czechosłowacją i to jest oczywiście różnica, ale czy sam pomysł ten ogólny jest nowy, no to jest inna sprawa. To jest pewna chyba jednak, nazwijmy to górnolotnie, determinantą historyczną naszego po prostu położenia geograficznego, które no, spycha nas do takich rozwiązań, nieobcych przecież i dzisiaj. Nieobcych przecież i dzisiaj, bo pomysły tego typu nawet w ramach Unii Europejskiej też się pojawiają i ja się im przyglądam z takiej perspektywy czysto historycznej, na ile to się wszystko uda. Ta wojna, która toczy się w tej chwili za naszą wschodnią granicą, bardzo niebezpieczna, wywołana przez dyktatora rosyjskiego, będzie i w tym obszarze krystalizować poglądy. Co do tego nie mam wątpliwości. Myślę tu przede wszystkim o chociażby relacjach polsko-węgierskich i tak dalej, i tak dalej. Ale to już zostawmy, to są innego typu dywagacje. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi Andrzejowi Essenowi za no, wyśmienite tutaj no, odpowiedzi trochę na moje pytania. Przepraszam, że pana profesora w takiej trochę może roli odpowiadającego postawiłem, ale myślę, że to wszystko z korzyścią dla naszych słuchaczy, bo sprawy są ciekawe i mimo tej obszernej literatury, wymieniliśmy tutaj autorów i czeskich, i polskich, no, Tadeusza Kisielewskiego należałoby jeszcze pewnie dodać, który też przecież sporo pisał na ten temat, ale i inni, Krzysztof Tarka, zmarły niedawno, wybitny historyk z Opola, to mam poczucie jednak niedosytu ciągle, a przede wszystkim jestem świadom, że nasi słuchacze też niekoniecznie muszą o tym wszystkim wiedzieć i mam nadzieję, że te nasze dzisiejsze wymiany tutaj myśli i zdań może trochę rozjaśnią czy poszerzą tę wiedzę. Także bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi i ja zapraszam państwa na... Dziękuję bardzo. Zapraszam państwa na kolejne jeszcze programy w ramach tego cyklu, który powoli dobiega końca, ale jeszcze obiecuję państwu, że się spotkamy. Instytutowi Pamięci Narodowej jak zwykle dziękuję za zorganizowanie tych debat. Dziękuję państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Do widzenia.